Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Poprzednio, kiedy głosiłam kazanie, to rozpoczęliśmy sobie taki cykl, który zatytułowaliśmy W imieniu Jezusa, gdzie chcemy po prostu zobaczyć, co robił Pan Jezus i w jaki sposób to robił, tak aby móc rzeczywiście działać w Jego imieniu. Apostoł Paweł, pisząc list do Kolosan w 3 rozdziale, 17 wersecie, napisał: wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Wszystko, cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I poprzednio powiedzieliśmy sobie, że Pan Jezus głosił Ewangelię. Zaraz na początku swojej służby głosił Ewangelię. I robił to w następujący sposób, to jest taka szybka powtórka. Ewangelista Marek w 1 rozdziale, 14 i 15 wersety mówi tak: przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc: wypełnił się czas. Czyli poinformował ich, że czas na oczekiwanie Zbawiciela już się wypełnił. Przybliżyło się Królestwo Boże. Czyli ludzie, którzy oczekiwali tego królestwa, już mają okazję go sięgnąć, będą mieli okazję do niego wejść. I później mówi w jaki sposób: upamiętajcie się. I zdefiniowaliśmy sobie to słowo jako odwrócenie się od grzechów, odwrócenie się od starego życia, skierowanie się w kierunku Pana Boga. To jest przez zmianę naszego sposobu myślenia. I to, co należy zrobić, to uwierzyć Ewangelii. Apostoł Paweł pięknie nam mówi, co to znaczy uwierzyć Ewangelii, mianowicie uwierzyć to, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy i my mamy po prostu to zbawienie w Nim. I kiedy Pan Jezus odchodził już z tego świata do Ojca, po zmartwychwstaniu powiedział do swoich uczniów, że teraz oni powinni iść i głosić Ewangelię. Uczniowie najpierw też na polecenie Pana Jezusa zebrali się w Wieczerniku i tam oczekiwali na moc Ducha Świętego. Kiedy stąpił na nich Duch Święty, znamy tę historię, ja tylko tak w jednym zdaniu podsumuję. Kiedy stąpił na nich Duch Święty, wszyscy zostali napełnieni Jego mocą, pojawiły się języki ognia, zaczęli modlić się innymi językami. I wtedy ludzie, którzy słyszeli, co się dzieje, tam musiało być głośno, tam było jakieś 120 osób. Kiedy ludzie słyszeli ich, podejrzewali ich, że młodym winem się upili. A wtedy Piotr wystąpił i powiedział, że to nie jest żadne wino, tylko zaczyna się spełniać to, co powiedział prorok Joel, że Duch Święty na lud Boży będzie wylany. I wtedy apostoł Piotr też zaczął głosić Ewangelię. Powiedział, że Jezus umarł, że Jezus zmartwychwstał i ci ludzie wtedy zapytali go, gdy usłyszeli to, co Piotr do nich mówił. W Dziejach 2 rozdział 37-38 czytamy, że byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr im odpowiedział, co mają czynić w tej sytuacji. Upamiętajcie się, czyli widzicie, mówi dokładnie to, co mówił Pan Jezus. Przekazuje Ewangelię w podobny sposób. I dalej Piotr kontynuuje: i niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a z grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Czyli apostoł Piotr idzie do tego miejsca, w którym oni wtedy byli, a byli świeże po otrzymaniu Ducha Świętego. Jak możemy głosić Ewangelię w dzisiejszych czasach, korzystając z tych poleceń, które udzielił Pan Jezus? Czyli po pierwsze opamiętać się, a po drugie uwierzyć w to zbawienie, które On nam dał. Najpierw ludzie muszą wiedzieć, z czego się opamiętać, więc najpierw muszą wiedzieć, co w ogóle jest grzechem. I powiedzieliśmy sobie, że czymś, co informuje, co jest grzechem, jest prawo. Apostoł Paweł mówił, że właśnie prawo zostało nadane po to, aby pokazać grzech. Jak to zastosować w praktyce we współczesnych czasach? Ja poproszę ciebie, abyś puścił mi fragment filmu, o który prosiłam. Tutaj chcę wam pokazać fragment takiego reportażu z ewangelizacji w mieście, które zwane jest miastem grzechu, w Las Vegas. Także krótki filmik tego, jak Ray Comfort i jego przyjaciel próbują tam głosić Ewangelię. Myślę, że chyba nie ma trudniejszego miejsca w takim cywilizowanym świecie. Także widzimy, że we współczesnym świecie można wykorzystywać te same metody, które kiedyś. Mianowicie informować ludzi, co jest grzechem, używając do tego prawa, tak jak czynił to Pan Jezus. Potem informować ludzi o tym, że potrzebują przebaczenia, bo inaczej znajdą się w miejscu, w którym na pewno znaleźć się nie chcą, nazywa się ono piekło. I pokazać drogę, w jaki sposób to zrobić, a jedyną drogą jest przyjęcie zbawienia, które Jezus nam dał. Za darmo. Ze swoją miłością. Ze swoją łaską. Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, pełnił tutaj swoją służbę, głosił Ewangelię, uczył, jak to robić, ale robił też jeszcze inne rzeczy. Mianowicie, kiedy czytamy właśnie Ewangelię Marka, po tym jak Jezus głosił Ewangelię, to w następnych wersetach opisana jest kolejna rzecz i przeczytamy ją sobie wszyscy razem. To jest Marka, pierwszy rozdział, 16-17 werset. A przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Tę samą historię powołania pierwszych uczniów możemy znaleźć w Ewangelii Marka, ale też w Ewangelii Łukasza, a w Ewangelii Łukasza jest znacznie więcej szczegółów. Dlatego przejdziemy sobie do Ewangelii Łukasza. 5 rozdział, wersety od 1 do 4. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, tutaj przypominam coś, o czym mówiłam już tydzień temu, że jezioro galilejskie, jezioro Genezaret i Morze Tyberiackie to jest, są różne nazwy tego samego jeziora. Ono znajduje się tutaj i Galilea to jest ten region na lewo od tego jeziora. Więc Pan Jezus stoi cały czas nad tym jeziorem, tam przechadza się nad nim i tłum tłoczy się dookoła niego, by słuchać Słowa Bożego. Tu chcę zwrócić uwagę, że ludzie chcieli słuchać tego, co mówił Jezus i nazwane jest to Słowem Bożym. Ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjedź na głębie i zarzuć sieci swoje na połów. Czyli mamy taką sytuację. Pan Jezus stoi sobie nad jeziorem, głosi Słowo Boże, ludzi dookoła jest dość dużo, ale widzi, że na brzegu stoją dwie łodzie. Rybacy, którzy pływali tymi łodziami wcześniej, właśnie wyszli z tych łodzi i płukali swoje sieci, czyścili te sieci do kolejnych połowów. Pan Jezus z kolei wszedł do jednej z tych łodzi i właściciela tej łodzi, czyli Szymona, poprosił, żeby odpłynął nieco od brzegu, zaczął ludzi nauczać. Po pewnym czasie, kiedy skończył to nauczanie, o czym mówił dokładnie nie wiemy, bo to nie jest napisane, ale mówi do Szymona: wyjedź teraz na głębie i zarzuć sieci. Gdzie był Szymon w tym czasie, kiedy Pan Jezus nauczał? też nie jest dokładnie powiedziane. Ja myślę, że był w łodzi z Panem Jezusem, bo skoro z Nim wypłynął i Jezus nauczał z tej łodzi, to myślę, że był przy Nim i dobrze słyszał to, co Jezus mówił. Szymon w tym momencie został postawiony w takiej dziwnej sytuacji. On właśnie wrócił z połowu. Jak będziemy czytać dalej, zobaczymy, że to jest nieudany połów, więc wrócił z nieudanego połowu. A Jezus mówi mu, wypłyń jeszcze raz i zarzuć sieci. Także doświadczenie zawodowe Szymona naprawdę zostaje wystawione na próbę, bo logika mówi mu, tam nie ma dzisiaj żadnych ryb. Lata spędzone na łowieniu mówią mu, to nie ma sensu. A Jezus mówi, wypłyń i zarzuć sieci. Sieci, które dopiero co wyczyścili. Co zrobił Szymon, zwany później Piotrem? Powiedział do niego, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. Jakże wielkie wrażenie musiało zrobić na Szymonie to, co Jezus mówił, a Szymon słyszał. Skoro wbrew logice, wbrew swojemu doświadczeniu, on mówi, na Twoje słowo ja pojadę i zarzucę, popłynę i zarzucę sieci. Co wydarzyło się dalej? Czytamy kolejne wersety, jesteśmy już przy szóstym. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli. I napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Popatrzcie, kiedy Szymon posłuchał Jezusa, wbrew temu, co mogła mu mówić logika, co mógł mu mówić sposób jego myślenia w danym momencie, w momencie, kiedy posłuchał Jezusa, odniósł gigantyczny sukces. W tym przypadku to był zawodowy sukces. Często, kiedy czytamy tego typu teksty z Biblii, widzimy przede wszystkim cud. Nie było ryb, są ryby. Ale dzisiaj chciałabym zwrócić uwagę na coś innego. Szymon mógł doświadczyć niesamowitej rzeczy, dlatego że był posłuszny Jezusowi bardziej niż własnemu rozumowi. I dalej Szymon mówi do Jezusa, przypadł do jego kolan, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny, albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Popatrzcie, co za dziwna sytuacja. Pan Jezus pozwala Szymonowi i jego towarzyszom, wymienieni są tutaj Jan i Jakub, synowie Zebedeusza, pozwala im doświadczyć takiego sukcesu zawodowego, a potem mówi, chodźcie za mną. Moglibyśmy się spodziewać, że oni będą mogli się rozwijać po takim błogosławieństwie właśnie w tym kierunku. A Pan Jezus mówi, chodźcie za mną. A oni nie mają żadnego problemu, żeby to zostawić, skierować wzrok na Jezusa i po prostu iść za Nim. I w ten sposób Pan Jezus powołał pierwszych swoich uczniów, a potem powołał kolejnych i kolejnych. I gdy czytamy Ewangelię, to widzimy, że Pan Jezus, powierzając swoją misję potem ludziom na ziemi, z jednej strony powiedział im, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, ale kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, to widzimy, że kończy ją takimi słowami. To są słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa już po zmartwychwstaniu, przed odejściem do nieba. Rozdział 28, werset 18-20. Dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Czyli z jednej strony mamy iść na cały świat i głosić Ewangelię, ale nie tylko. Głosząc Ewangelię powinniśmy czynić uczniami wszystkie narody. Pan Jezus tę wypowiedź zaczął ciekawymi słowami. Mówi, dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Jakby chciał podkreślić, że ma autorytet na niebie i na ziemi i w mocy tego autorytetu wypowiada to powołanie do uczniów. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Kto to jest uczeń? Uczeń to jest ktoś, kto się uczy. Tak? Jak mamy czynić wszystkie narody? Jak mamy czynić ludzi uczniami Jezusa? I Pan Jezus podaje takie dwie proste zasady. Mówi, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I w przypadku apostoła Piotra, jak mówiliśmy sobie na początku, jak głosił Ewangelię do tych 3000 ludzi, którzy wtedy się nawróciło, on też im powiedział o tym. Upamiętajcie się i dajcie się ochrzcić, prawda? Więc widzimy, że to funkcjonowało. Więc Jezus mówi, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale po drugie, ucząc przestrzegać się wszystkiego, co wam przykazałem. Ucząc przestrzegać tego, co wam przykazałem. Ważne jest, aby wiedzieć w takim układzie, co Pan Jezus mówił, czego kazał przestrzegać i patrzeć na Niego jako na wzór tego, który nauczał. A musimy powiedzieć, że Jego nauczanie to jest po prostu fenomen. Od czasu, kiedy On nauczał, minęło prawie 2000 lat i popatrzcie, to nauczanie obiegło cały świat. W tej chwili na całym świecie mówi się w taki czy inny sposób o nauczaniu Pana Jezusa. Ewangelia dotarła prawie wszędzie. I on nie miał telewizji satelitarnej. Teraz jak ktoś głosi swoje jakieś kazanie, na przykład ewangelizacyjne w Stanach Zjednoczonych, to my w niedługim czasie możemy widzieć tego człowieka i słyszeć go tutaj u nas w Polsce. Za czasów Pana Jezusa tak nie było, więc jego metoda była zupełnie inna. On nauczał swoich uczniów, a ci uczniowie powielali tą naukę dalej. A nad wszystkim czuwał Duch Święty, aby ta nauka w odpowiedni sposób była przekazywana. Także moglibyśmy powiedzieć, że w tej chwili nauczanie Pana Jezusa sięgnęło już całego światu, ale kiedy on był tutaj na ziemi, to chodził za nim tłum. Tak zaczynał się ten tekst dzisiejszy, który czytaliśmy, że tłum na niego napierał, dlatego on musiał wejść do tej łodzi. Niemniej jednak, kiedy Pan Jezus po zmartwychwstaniu żegnał się ze swoimi uczniami i wysyłał ich do Wieczernika, gdzie mieli tam czekać na moc Ducha Świętego, tam już nie było tłumu. Tam było tylko 120 osób, którzy wierni zostali Jezusowi po tych 3 latach Jego służby tutaj na ziemi, po około 3 latach. Jak patrzymy na życie Jezusa, kiedy On nauczał, to widzimy, że On też nie miał do wszystkich swoich uczniów jednakowego stosunku, jeśli chodzi o nauczanie. Niektórych na przykład, niektórym tylko głosił, a niektórych powoływał na praktyki. Tak się złożyło, że wziął na przykład kiedyś 72 i tych powołał na praktyki, wysłał, powiedział, teraz idźcie, głoście Ewangelię, uzdrawiajcie, uwalniajcie, róbcie po prostu to, co widzieliście u mnie. Ale wiemy też, że miał jeszcze grono takich całkiem bliskich uczniów. To była ta 12 apostołów. A z tej 12 apostołów miał jeszcze swoich 3, z którymi przebywał szczególnie blisko. I to byli, tak się składa, że to byli dokładnie ci, których na początku powołał. To był właśnie Piotr, to był Jakub i to był Jan, ci synowie Zebedeusza. I co do tych 3 miał szczególne swoje plany. I tak na przykład, kiedy uzdrawiał córkę Jaira, właściwie to wskrzeszał ją, to wziął ze sobą, nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana. Czytamy to w Marka 5,37. Podobnie, kiedy szedł na górę przemienienia, to jest Mateusza 17, rozdział 1, werset mówi i po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra, Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I kiedy Pan Jezus jest tuż przed pojmaniem go i idzie się modlić, to też bierze z sobą tylko tę trójkę. Mateusza 26:37 czytamy: i wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć, i tak dalej. A potem widzimy, że ten pierwszy Kościół opiera się właśnie na tych trzech filarach. Także kiedy Pan Jezus nauczał na ziemi, miał jakby takie różne strefy wpływu na ludzi. Miał ludzi, z którymi był bardzo, bardzo blisko, to była ta trójka. Miał ludzi, z którymi był blisko, to była dwunastka apostołów. Miał ludzi, z którymi też był na tyle blisko, że rozmawiał, wysyłał ich gdzieś tam, 72 i tak dalej, i tak dalej. Dlatego kiedy my nauczamy i chcemy to robić w imieniu Jezusa, to również musimy mieć świadomość, że będziemy mieć te różne strefy wpływu. Tak na przykład ja stoję w tej chwili, nauczam tutaj Kościół. Ale bardzo często z Andrzejem w domu rozmawiamy sobie na różnego rodzaju takie tematy biblijne. Zdarza się, że o 6 rano, i to całkiem często się zdarza, że o 6 rano, kiedy już wypijemy naszą kawę, rozejdziemy się do swoich pokoi, Andrzej idzie do gabinetu, mamy piętrowy domek, więc on jest na górze, ja jestem sobie na dole w pokoju gościnnym, i w pewnym momencie Andrzej wychodzi z tego pokoju, bo wiesz, tu przeczytałem, i ze schodów, słuchajcie, ze schodów tam do mnie krzyczy na dół. Potem Diana na przykład mi mówi: no wiem, od dzisiaj znowu rozmawialiście o tym, wiem, jaki temat przerabiacie. Także to jest taki czas, kiedy to są relacje między nami, kiedy my mamy, nauczając się nawzajem, duży wpływ na siebie. Potem część z tych poglądów, które gdzieś tam w nas się przymieli, myślę, że Pan Bóg oszlifuje, przekazujemy wam, czy to stoję ja, czy to stoi Andrzej. Więc to jest jakby taka już druga strefa wpływu. Potem to wszystko gdzieś tam jest nagrywane. Jak ktoś chce, to może odsłuchać z internetu, czyli już więcej ludzi może tego posłuchać. To jest ten kolejny krąg. A są ludzie, których może jakaś treść z tego kazania poruszyć, i mogą rozmawiać z innymi ludźmi, przekazując te informacje. Także widzimy, że ten krąg rzeczywiście się powiększa, i to jest właśnie tak, jak było w przypadku Pana Jezusa. Ja wierzę, że Duch Święty nad tym wszystkim czuwa i pozwala nam wyciągać właściwe wnioski każdemu dla siebie. Także ważną rzeczą też jest, kiedy nauczamy ludzi, aby pamiętać, że powinniśmy czynić ludzi uczniami Jezusa, a nie swoimi uczniami. To nie jest taka całkiem łatwa sprawa, dlatego że zwykle, kiedy z kimś rozmawiamy i chcemy mu przekazać jakąś porcję wiedzy, to chcemy, żeby on przyjął tę wiedzę w całości. Ja pamiętam, kiedy nasze dzieci były małe, mieliśmy często wieczorami taki czas, że sobie razem siadywaliśmy i rozmawialiśmy o różnych sprawach. I rozmawialiśmy też na takie różne tematy religijne. Czasami czytaliśmy fragment Biblii, czasami czytaliśmy fragment jakiejś książki i potem sobie rozmawialiśmy. I w ten sposób, chcąc, nie chcąc, stawaliśmy się ich nauczycielami. Oni, jako takie małe szkraby, przyjmowali w jakiś sposób nasze poglądy. I pamiętam, jakim zdziwieniem dla mnie było, kiedy pewnego wieczoru Patryk, siedzi dzisiaj tutaj z nami, powiedział, że on tak nie do końca się zgadza z tym, co mówimy, bo on w swojej Biblii przeczytał. Wiecie, ja nie pamiętam już wtedy, o co chodziło, ale byłam delikatnie mówiąc zaskoczona. Jak? Przecież my ich nauczamy, a on mówi, że przeczytał i myśli i ma swój pogląd. A Patryk zawsze był indywidualistą. On zawsze chodził swoimi ścieżkami. I powiem wam przykład. Pewnego dnia poszłam na wywiadówkę do przedszkola, chodził wtedy do zerówki. I pani, omawiając tam osiągnięcia dzieci i tak dalej, pokazała nam różne prace dzieci mówi tak, a Patryk jak zwykle jest inny niż wszyscy. No i czekam, co takiego usłyszę. Mówi tak, zadanie brzmiało, dzieci mają narysować dom, człowieka i zwierzę. I wszystkie obrazki, zrobiła z nich taki wachlarz, pokazała. Miały domek w takiej prostej postaci, dziewczynkę albo chłopca i obok kota albo psa. I na końcu wyciąga Patryka rysunek. Mówi, a to narysował Patryk, a tam był zamek, rycerz i smok. Słuchajcie, on spełnił polecenie, tylko że poszedł daleko szerzej, ponad to, czego pani oczekiwała. To oczywiście rozburzyło jej koncepcję lekcji, więc wcale jej się nie podobało. Natomiast ja byłam zadowolona, byłam dumna ze swojego syna, że potrafi myśleć szerzej niż przeciętna osoba. No ale dokładnie to samo widać w każdej dziedzinie jego życia, zresztą po dzień dzisiejszy. Ja bardzo lubię z Patrykiem jechać gdzieś na wczasy, bo po prostu ma takie skojarzenia, że można się śmiać od początku wyjazdu do końca. Diana już się uśmiecha, bo wie, że to jest prawda. Ma fajne skojarzenia, fajne takie poczucie humoru. No i wracając do tej historii, kiedy on mówi, że no on myśli inaczej, bo on czyta Biblię i myśli inaczej, a opowiem wam jeszcze jedną ciekawą historię z jego życia. On potrafił wybierać właściwe fragmenty Biblii, żeby na przykład wpisać nam na laurkach, bo on był wtedy mały, więc to były laurki, takie wiecie, jak dzieci robią. Wpisać na laurkach odpowiedni tekst związany z życzeniami. Dostałam od Patryka laurkę kiedyś takiej treści. Tam wszystkiego najlepszego z okazji imienin czy czegoś i tam wpisane błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego. Andrzej pyta, oczyś nie wiem. Ja nie wiem, Patryk może miał na myśli siebie. Także naprawdę Patryk korzystał z Biblii w różny sposób. Ale kiedy my jesteśmy nauczycielami czy imiś, i uczymy ich w imieniu Jezusa, kogokolwiek, czy to będą nasze dzieci, czy ktokolwiek inny, musimy pamiętać o tym, że rzeczywiście ci ludzie mają być uczniami Jezusa, więc powinni nauczyć się słuchać Bożego głosu. Najważniejszą rzeczą dla nas jest to, aby skierować wzrok ludzi na Jezusa. I nie szkodzi, że nie zawsze się to będzie zgadzało gdzieś tam z naszymi poglądami, z naszą drogą, bo Pan Bóg dla każdego z nas ma swoją indywidualną drogę. Dlatego powinniśmy pamiętać, żeby czyniąc ludzi uczniami Jezusa, uczyć ich rozmawiać z Panem Bogiem. Jakby ktoś nie wiedział, to się nazywa modlitwa. Więc próbujmy ludzi uczyć modlitwy. Tak samo powinniśmy... Za szybko... uczyć ludzi, jak odbierać to, co mówi do nas Bóg. I też, gdyby ktoś potrzebował pomocy, to tak przypomnę, że największy zbiór Bożych mów jest tutaj, w Biblii. Możemy się zawsze nią posłużyć, polecam. Oczywiście bardzo ważne jest, aby słuchać Bożego Ducha i być czułym na Jego prowadzenie, ale Biblia w naszym życiu jest numer jeden. I tak samo powinniśmy zachęcać ludzi do tego, aby byli posłuszni Panu Bogu. Nauczając kogoś, ważną rzeczą jest, aby być wiernym temu, co powiedział Pan Jezus, kiedy właśnie wysyłał tą ekipę do tego, że mają iść, czynić uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i ucząc ich przestrzegać tego, co im przekazał, więc ważne jest, co Pan Jezus przekazał, prawda? Więc powinniśmy wiedzieć, czego uczymy. Ja jako nauczyciel taki zawodowy to wiem, że muszę wiedzieć wcześniej, zanim kogoś nauczę. Wiecie, że jestem chemikiem z wykształcenia i nie wiem, jak to się stało, ale no, zanim byłam nauczycielem, byłam uczniem i kiedyś musiałam zdawać maturę z chemii. Zdałam tą maturę z chemii nie znając jednego działu, który jest wszędzie potrzebny. To są obliczenia stechiometryczne. Nie wiem, jak to się stało, ale skończyłam studia, a ten dział mi cały czas kulał. I potem przyszłam do liceum i miałam zacząć nauczanie i od razu dostałam klasę po jednej z nauczycielek, która nie zdążyła zrobić tego działu w roku poprzednim i od tego działu miałam zacząć. Myślę, jak? Więc poszłam do domu, usiadłam wiele godzin z książkami, ze zbiorami zadań, rozwiązałam ich całe mnóstwo, nauczyłam się i wtedy poszłam ich uczyć. A potem ten dział stał się moim ulubionym. I podobnie sytuacja ma się tutaj, jeżeli mamy czynić kogoś uczniami Jezusa, czyli uczyć ich postępować, żyć według tego, jak Jezus powiedział, to sami powinniśmy wiedzieć, co Pan Jezus mówił, jak uczył, jak chciał, abyśmy żyli. Ale to już jest temat na nasze kolejne spotkanie. Dzisiaj myślę, że pomodlimy się jeszcze, zwracając całą naszą uwagę właśnie na Pana Boga, abyśmy rzeczywiście każdego dnia umieli patrzeć na Pana Jezusa, uczyć się Jego ścieżek i prosić Go o to, aby też prowadził nas w odpowiedni sposób, byśmy mogli uczyć innych ludzi, jak za Nim chodzić. A teraz niespodzianka dla Tomka, to Ciebie poproszę o prowadzenie nas w takiej modlitwie.
To co, kochani, powstaniemy, tak? Pomodlimy się, wyznając Panu Bogu, że chcemy być Jego uczniami, tak? To jest nasza decyzja w sumie, bo jest tak, że diabeł też wierzy, czyli wierzy, że Bóg istnieje, czyli sama wiara, że Bóg istnieje, no jeszcze może okazać się, że niewiele zmieni w naszym życiu, tak? Dopiero jak się zdecydujemy, że pójdziemy za Jezusem, że będziemy Go naśladować, staniemy się Jego uczniami, to przynosi konkretne zmiany do naszego życia. Bo inaczej to Biblia mówi, demony wierzą i drżą, pewnie ze strachu, ale no to nic nie zmienia, tak, kierunku tego, że po prostu idą do piekła. Więc my nie tylko musimy mieć wiarę, że Bóg istnieje, ale również zdecydować my sami, że będziemy szli za Bogiem, tak? Z całej naszej siły, z całego naszego serca, z całej myśli, po prostu chcemy czynić to, co Jezus. I możemy to teraz Jezusowi powiedzieć. Panie Jezu, dziękuję za Twoje słowo, za Twój przykład tego, jak Ty szłeś za słowem swojego Ojca, jak Ty byłeś posłuszny Ojcu. I Panie, dzisiaj my chcemy deklarować się, chcemy to ogłosić, Panie, chcemy to powiedzieć, że chcemy podążać za Tobą, chcemy Ciebie naśladować. Panie, Ty znasz, gdzie czego nam brakuje, Ty znasz nasze słabe punkty, to, z czego nie rozumiemy albo w czym kulejemy, ale Panie, dzisiaj na podstawie tego słowa chcę powiedzieć, chcemy zmian w swoim życiu, potrzebujemy Duchu Święty, Ciebie, żebyś nas poprowadził i chcemy się zdecydować na to, żeby porzucić to, co jest takim obciążeniem i zatrzymuje nas w tym chodzeniu z Tobą, ale chcemy czynić to, co Tobie się podoba, Panie, chcemy się uczyć. Chcemy też innych uczyć, Panie, chcemy być tymi, którzy są Twoim światłem, Twoją solą na tej ziemi, Panie, Twoim świadectwem, tak aby i inni ludzie mogli doświadczyć Twojej miłości, Twojego uzdrowienia, Panie, Twojej mocy, Twojego zbawienia, wszystkiego to, co masz dla ludzi. Panie, dziękujemy Ci, że Ty chcesz nas używać, każdego z osobna, do tego, aby innym ludziom przekazać dobrą wiadomość o Jezusie. Panie, dziękujemy Ci, że Ty nas chcesz do tego używać, że Ty nas przysposabiasz, wyposażasz i że, Panie, dla Ciebie nie ma nic niemożliwego, także każdy z nas jest Twoim dzieckiem, że każdy z nas jest wybrany przez Ciebie i że Ty nas nie zostawisz, nie porzucisz, że tak jak rozpocząłeś swoje dobre dzieło w nas, tak samo chcesz je zakończyć i że, Panie, Ty jesteś tym Bogiem, który naprawdę ma dla nas nadzieję w naszym życiu. Że Ty jesteś tym Bogiem, który chce nas naprawdę poprowadzić. Nie chce, abyśmy chodzili swoimi drogami, ale nas zapraszasz na Twoją drogę. I Panie, otwieraj nam nasze oczy, otwieraj nam nasze uszy, tak abyśmy mogli Ciebie widzieć, słyszeć i czynić to, do czego jesteśmy powołani, co Tobie się podoba, Panie. Jako każdy z osobna i jako ten Kościół, Panie, abyśmy byli takimi naprawdę ludźmi Jezusa, którzy ludzie rozpoznają, że to są ci, którzy wierzą w tego Jezusa, który przyszedł na ziemię. Dziękujemy Ci za to. Błogosławię, Panie, cały Kościół, każdą osobę, która się dzisiaj zgromadziła. Jak będziemy Cię dalej uwielbiać, Panie, pieśnią, to przyjmuj tą chwałę, Panie, też mów do naszych serc. Jeżeli są rzeczy, które powinniśmy zmienić w naszym życiu, to Ty nam możesz to pokazać. Jeżeli są decyzje, które powinniśmy podjąć dzisiaj, to Ty nam możesz dać takie pragnienie, Panie. Dziękujemy Ci za to, Jezu. Amen. Zapraszamy zespół, zaśpiewamy jeszcze jedną, dwie pieśni. Jeżeli dzisiaj przyszedłeś tutaj z jakąś prośbą do modlitwy, tak jak już Renata mówiła, może jest jakieś zmartwienie w twoim życiu, może jakiś problem, może chciałbyś się pomodlić o coś, bo nie wiesz, w którą stronę pójść, to jesteśmy jako Kościół tutaj, żeby się wspólnie razem pomodlić. Dobrze? To was zapraszam tu może do tego miejsca, gdzie stoję. Można przyjść, będziemy się razem modlić, a wspólnie Kościele będziemy mogli uwielbiać Boga.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.